wiadomości. Wieczór z reportażem.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Smorzewska-Wójcikiewicz. Dziś zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Wokół wykusu. Złożą się nań archiwalne nagranie z 1957 roku i debata właśnie wokół wykusu. Proszę Państwa, mówić będziemy o rocznicy środowiska żołnierzy Armii Krajowej. Ponury Nurt to środowisko rokrocznie organizuje zbiórki na wykusie i chyba z tego najbardziej jest znane, ale niestety niewielu już walczących wtedy czy u Ponurego, czy później u Nurta wciąż z nami jest. Natomiast możemy powiedzieć o tym, co się dzieje w środowisku, jako że środowisko wciąż trwa, wciąż jest bardzo aktywne. No a dziś będziemy o tym rozważać w gronie czterech osób. Są to Jacenty Frydrych, komendant wojewódzki policji w Kielcach w latach 1990-94, dr Marek Jedynak, historyk z IPN-u w Kielcach, członek zarządu środowiska Ponury Nurt.
Dzień dobry.
I harcmistrz Rafał Obażanek, prezes zarządu środowiska Ponury Nurt.
Dzień dobry i czuwaj.
60-lecie to w zasadzie data związana z kapliczką na wykusie, czyli wrzesień 1957 roku. Wtedy to środowisko w tamtych czasach bardzo trudnych stawiło się gremialnie, powiedziałabym, aby tę kapliczkę uroczyście odsłonić, pokazać ludziom i od tamtej pory już ci żołnierze zaczęli się wokół niej gromadzić. Ale nikt z nas nie pamięta pewnie, jak to było, natomiast mamy takie nagranie, które kiedyś dostałam z Londynu i właśnie je Państwu zaprezentujemy.
Uroczystość odsłonięcia kapliczki pomnika ku czci poległych partyzantów AK w Górach Świętokrzyskich została wyznaczona 15 października 1957 roku na godzinę 10 rano. Aśmę nagraną podczas tej uroczystości przesyłam kolegom do kraju. Jest to już chyba dokument historyczny. Chciałem wam powiedzieć, że bardzo często z Zygmuntem Kaszyńskim, z Nurtem, puszczaliśmy, czy to u mnie w domu, czy jak do niego przychodziłem, i słuchaliśmy tej taśmy ze wzruszeniem.
Kazanie wygłosił ksiądz Kazimierz Pelc, kapelan AK w czasie okupacji.
Na miejscu obozu AK i wejściowo najmogiła grupy Ponurego i Nurta. Oni usłyszeli głos Matki Ojczyzny. Porzucili wszystko, co podali, a poszli za świętym wezwaniem ojczyzny. Złożyli okup, nie złotem, nie srebrem, ale krwią, ale życiem swoim. Za ich krew, za to, że zwyciężyli zwycięstwem Golgoty, za wolnością Cieszyny. Wąskim dzisiaj spadami. Ofiara wasza była zapomniana. Teraz powiem ze wstydem, nieraz oplwana. Wasze poświęcenie, a to przy poległym, było nieraz wyśmiane. I dlatego, że było niedocenione. Dlatego tą większą czcią, tym większym umiłowaniem chylili sztandary, chylili czoła przed ich poświęceniem i bohaterstwem. I ten tych poległych wszystkich chłopców tutaj proszę mówić: Ojcze nas, zdrowaś Maryjo i wieczny odpoczynek.
Oh,
Baczność! Wzywamy wszystkich, którzy byli wzorem ofiarności, odwagi i poświęcenia w ciężkich i trudnych zmaganiach z najeźdźcą, chłopców z lasów, partyzantów, żołnierzy konspiracji z placówek, łączniczki i łączników, bohatersko i samotnie pełniących swą służbę, ofiarny lud ziemi kieleckiej, płonących zagród, ludność Michniewa i Radoszy. Wzywamy was, żołnierze, zasadzki na żandarmerię spod Wojciechowa. Wzywamy patrol Wilka, który wpatrzy w zasadzkę, bronił się do ostatniej kropli krwi, wskazując potomnym, jak umierać za ojczyznę. Wzywamy was, żołnierze partyzanci pierwszej i drugiej obławy na Wykusie i żołnierzy inspektora Jacka, którzy bohatersko otwierali przeważające siły niemieckie. Wzywamy was, żołnierze robota z akcji pod Bólką Plebańską, Markowem i Wielką Wsią, którzyście zadawszy Niemcom dotkliwe straty, udokumentowali wrogowi siłę Polski podziemnej. Wzywamy was, Grażyno i Szylingu, którzy wybraliście śmierć z własnej ręki dla uniknięcia hańby niewoli. Wzywamy was, chłopcy z lasu, którzy w Łącznej i Michniowie, uderzając na pociągi niemieckie, dokonali natychmiastowego odwetu za znęcanie się nad ludnością listową. Wzywamy cię, oswobodzicielu powiatu opatowskiego i sandomierskiego, od bestialskiego komendanta Gestapo, bohaterski sierpniu. Wzywamy grupę Tarzana, która otoczona przez przeważające siły niemieckie broniła się do ostatniego naboju pod Bólką Śmielowską. Wzywamy dowódców zgrupowań i oddziałów Bonnego, Rafała, Robota i Oseta, którzy do końca dni swoich byli przykładem bohaterstwa i odwagi i wskazaniem dla pokoleń, jakim powinien być dowódca. Wzywamy żołnierzy z akcji pod Dziewaltorem, którzy niszcząc sprzęt wojenny niemiecki, utrudniali wrogowi walkę z powstaniem warszawskim. Wzywamy żołnierzy drugiej dywizji, którzy walczyli pod Radkowem z wojskami lotniczymi. Wzywamy najwierniejszych do ostatka bohaterskich żołnierzy pierwszego batalionu drugiego punktu, którzy pod Lipnem i Chotowem dowiedli dziesięciokrotnie większym siłom Wehrmachtu, że nie zginęła i nie zginie.
W tej chwili wygłosi wiersz do poległych harcerz Zbigniew Leliński.
My, wolne polskie dzieci, dzisiaj ze czcią tu stajemy, bo wam za życia ofiary gorąco dziękować chcemy. Za naszą spokojną młodość, za własną polską szkołę, za to, że rosną znoszemy zdrowe, szczęśliwe, wesołe, że wróg nam piersi nie gniecie, że wolną ojczyznę mamy. Waszego życia młodego ofierze zawdzięczamy, że krwi nie skąpiliście, choć życie wam się śmiało, by wolną była Polska, by z martwy powstała stało. Polaka miano nosimy i dumni być z tego marzeni. Za to wam dziś najdrożsi, ze serca dziękujemy.
Przemówienie wygłosił poseł na Sejm Bolesław Jackiewicz. W czasie okupacji major Ryś, szef oddziału trzeciego operacyjnego okręgu Kielce.
Przypadł mi zaszczyt witać tu wszystkich, a przyjąłem ten zaszczyt dlatego, że jestem kolegą, skoczkiem tych dwóch skoczków, którzy tu dowodzili, którzy z dalekiej Anglii przylecieli do Polski, talowali ziemię, a później na niej przelali swoją krew. To znaczy nieżyjącego ponurego i kolegi nurta niestety tu nieobecnego. W imieniu z Bobidu witam serdecznie przedstawicieli władzy ludowej. Witam wszystkich kapłanów obecnych tutaj, przedstawicieli kapłaństwa polskiego, którzy nie po wojnie, a w czasie wojny wykazali, że są patriotami. walczyłem poza granicami kraju. Gdziekolwiek żołnierz polski był, tam był i kapłan polski. Między innymi byli kapłani skoczkami i skakali do Polski. Witam serdecznie matki, które oddały swoich synów na ołtarze ojczyzny z matką świętej pamięci Jacka na czele. Jesteśmy, jak tu patrzę na wasze kochane twarze, podobni do podróżnego człowieka, który przyjechał z dalekiej podróży, bierze za ręce, patrzy w twarz i właściwie nic mówić nie może. Ktokolwiek będzie rządził Rzeczypospolitą, zawsze musi zabrać całą jej historię. Nie można brać Jarosława Dąbrowskiego, a nie brać Henryka Dąbrowskiego. Dlatego też nadszedł ten moment, kiedy cała historia narodu, gdziekolwiek ona była pisana, należy dziś do całego narodu. Naród polski, jak każdy naród, pisze swoją historię albo pracą, albo krwią. My jesteśmy narodem, który niestety zbyt dużo pisaliśmy historię krwią własną. Jesteśmy narodem, których pokolenie jedno siedzi w więzieniu, a drugie w okopach. Wierzę głęboko, że następne pokolenia nie będą siedziały w więzieniach i nie będą siedziały w okopach. Oto ten pomnik tutaj ma spełniać dwie funkcje. Jedną funkcję, to znaczy uczcić tych wszystkich, którzy tu leżą. A drugą ma być dokumentem dla młodzieży, którzy po nas wezmą na swoje ramiona odpowiedzialność za losy ojczyzny. Witając tutaj wszystkich zebranych, nie sposób nie zwrócić się do tych, którzy tu leżą. Kochane koleżanki i koledzy, niech wam słowami Żeromskiego ten las śpiewa pieśń, jak Żeromski powiedział: puszczo, tyś nie moja, nie czyja wino Boża. Życzę wam wszystkim serdecznie, ażebyśmy spędzili przyjemnie i mile czas i wynieśli na całą Polskę wieść, że my wszyscy jesteśmy już dziś zjednoczeni, jesteśmy bratami, a przed wielką miłością ojczyzny. Rozjeżdżając się stąd, nieście tą wielką wiadomość, że jesteśmy wszyscy w jednym z własnym szeregu, ażeby dać świadectwo prawdzie wewnątrz i na zewnątrz, że jesteśmy narodem pełnym, dojrzałym i zwartym.
Wprawdzie Henryk Pawelec, pseudonim Andrzej, pomylił dokładną datę pierwszej uroczystości przy Wykuskiej kapliczce, bo było to 15 września, a nie w październiku, jak powiedział. Teraz, jak spotykamy się przy tej kapliczce, to już w zasadzie nikt o tym nie pamięta, ale kapliczka wciąż jest i była tym najważniejszym miejscem i podczas pogrzebu Ponurego, i podczas pogrzebu Nurta. Jak panowie pamiętają swój początek w tym środowisku?
Myślę, że jako najmłodszy mogę powiedzieć, że to do mnie dotarli żołnierze Ponurego, żołnierze podporucznika Waldemara Szwyca Robota. Żołnierze, którzy działali na terenie ziemi koneckiej, chcieli przekazać tradycję po swoim drugim zgrupowaniu harcerzom, a że akurat nasza drużyna była imienia podporucznika Robota, nawiązaliśmy kontakt. Rok czy dwa lata później trafiliśmy na Wykus i od tamtej pory wchłonęło nas środowisko, które cały czas od wielu, wielu lat przygarniało wszystkich młodych ludzi, którym bliskie były ideały Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej. I to było i jest bardzo widoczne na Wykusie, na tych uroczystościach, że jest zawsze dużo młodych ludzi, którzy tam przyjeżdżają z własnej woli, z własnej potrzeby serca.
Jak podobnie jak Marek, czyli też przez harcerstwo, co prawda nie w Końskich, na Wskarżysku. Nasze środowisko mocno było związane z Wykusem od lat 80. Ja jako młody harcerz w 90 roku po raz pierwszy byłem na uroczystościach wykusowych, wcześniej z rodzicami na pogrzebie Ponurego. Trzeba też pamiętać, że część naszych instruktorów z Gór Świętokrzyskich pełniło znaczące służby, jeżeli chodzi o pogrzeb Ponurego w 1988 roku. Wtedy właśnie zacząłem poznawać młodych moich kolegów harcerzy, razem z nimi poznawaliśmy żołnierzy. Dziś już większość z nich nie żyje. To było to dla mnie bardzo duże doświadczenie, takie patriotyczne, ponieważ no, oni opowiadali dużo o swojej służbie, o swojej miłości do ojczyzny, ale też próbowałem rozumieć te zmiany, które zachodziły w państwie polskim po 1989 roku i żołnierzy, którzy też w jakiś sposób przyczynili się do tych zmian i w tych zmianach uczestniczyli, a z drugiej strony no, organizowali na Wykusie jedną z większych uroczystości, moim zdaniem nawet można powiedzieć takich manifestacji patriotycznych. Na początku to były spotkania kolegów w lesie, rodzinne z czasów wojny, później one w latach 70. 80. przerodziły się w takie spotkania manifestu patriotycznego, tak, jeździły grupy Solidarności, też Niezależne Harcerstwo, więc ten etos taki patriotyczny no bardzo oddziaływał na młodego człowieka. Wtedy miałem 15 lat i właśnie te pierwsze lata to były takie kluczowe.
Moje kontakty ze środowiskiem żołnierzy Armii Krajowej Ponury Nurt zaczęły się już albo w końcu 88 roku, albo w początku 89. To właśnie pani poznała mnie z szanownym bratem Ponurego, Józefem Piwnikiem Topolą. Ja wykazywałem dużo wcześniej zainteresowanie postacią Ponurego jeszcze w szkole średniej, na studiach, a już w szczególności wtedy, kiedy przyszło mi być oficerem Policji Kryminalnej Sekcji Zabójstw, dlatego że sam Ponury był oficerem Policji, więc jego postać była mi jakoś bardzo bliska. Stąd wiedziałem, że jeżeli nadarzyłaby się jakaś okazja kiedykolwiek, to te związki Policji z Ponurym powinny być ściślejsze.
Ja pamiętam pogrzeb Ponurego, bo uczestniczyliśmy w tym pogrzebie jako radio. Wtedy zdarzyło mi się spać w jednej izbie z Topolą. Inni spali w stodole albo na podwórku.
No to wyróżnienie szczególne.
Ale to była naprawdę wielka manifestacja. Do dziś pamiętam, jak w Wąchocku byli hutnicy ze znaczkami Solidarności i ze znakiem Wiktorii. To po prostu tak wzruszało, że aż gardło ściskało. Ale chciałabym powiedzieć jeszcze o jednym, jako że pan Marek Jedynak wspomniał tutaj o robocie. Oprócz wykusu, takie bardzo duże uroczystości patriotyczne były także w Końskich. Tam je organizował Wojciech Bardzo Bohaty, a później Janusz Skalski, pseudonim Lin. I to była właśnie ta część uroczystości poświęcona przede wszystkim robotowi. Oczywiście to było to samo środowisko, bo Lin był w tak zwanej grupie warszawskiej u Ponurego.
Ja bym uzupełnił może to, bo Konecki Wrzesień to była tylko część tych uroczystości. Środowisko Ponury Nurt, działając od 1957 roku, zdołało wytworzyć więcej uroczystości tego typu. To był Konecki Wrzesień, działający od lat 80. To były uroczystości i są nadal, to trwa cały czas, uroczystości w Lipnie i Chotowie od lat 60. w rocznicę bitwy pod Chotowem. To uroczystości Woli Grójeckiej, które również zaczęły się już w połowie lat 60., gdzie jeszcze w Polsce pod rządami komunistów nie można było czcić oficjalnie Armii Krajowej. To przerodziło się dodatkowo w uroczystości, które mamy obecnie jako Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie. Wszystkie święta związane z Polskim Państwem Podziemnym. Środowisko rozwinęło się szerzej. Wychodziło też na zewnątrz, poza własny krąg, współorganizując pielgrzymki kombatantów Polskiego Państwa Podziemnego na Jasną Górę. Wreszcie działalność środowiska przyczyniła się do tego, że na strukturze środowiska Ponury Nurt powstał w 1989 roku Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Więc ta działalność to nie tylko Wykus, Wąchock, nie tylko Końskie, ale to dużo, dużo więcej inicjatyw ludzi, którzy byli oddani jednej sprawie, realizacji testamentu Polskiego Państwa Podziemnego.
Dodajmy, że często rodziny w tym uczestniczyły, bo przecież pani Katarzyna Kulczycka, siostra Ponurego, obsługiwała tych, którzy przybyli na pogrzeb. To były całe rodziny, które brały udział w tych manifestacjach. Wówczas to były manifestacje.
No właśnie to, co pani powiedziała, to też jest kluczowe z punktu widzenia całości, bo jak dzisiaj popatrzymy na pogrzeb Ponurego, jednej z większych moim zdaniem manifestacji w latach 80.
takich 30 tysięcy uczestników,
no to ktoś to musiał logistycznie obsłużyć, tak? I tutaj rodziny, właśnie pamiętajmy też, że zgrupowania Ponury Nurt były jednym z większymi zgrupowaniami działającymi w Polsce, więc jak gdyby to zaplecze było naturalne. Tutaj też dużo żołnierzy było, w Starachowicach mieszkało, działo w Ochocku, w okolicach, więc tutaj też te zaplecze było, ale też patrząc z punktu widzenia na przykład obsługi takiej harcerskiej, no to pamiętam opowieści moich kolegów harcerzy, nawet Halnego kiedyś, który wspominał, że pół roku przed wykusem spotkali się z komendą, która organizowała uroczystości na wykusie z poziomu harcerzy i przez pół roku, przez to, że UB było USB i monitorowało wszystkie jakby wiadomości, tam był znikomy kontakt i dwa dni przed uroczystościami strasznie się kombatanci bali, że ci harcerze, którzy mieli być, w ogóle ich prawie nie było, a wyszło ich 1700 chłopa z lasu i dziewczyn, także to naprawdę jak dzisiaj popatrzymy na tą obsługę, na zabezpieczenie logistyczne, no to 30 tysięcy ludzi, no to jak dzisiaj jak Światowe Dni Młodzieży prawie, konduk żałobny 7 kilometrów, który szedł, sztandary kilometr.
Były takie bramy, jakby obraz witano, to ludzie sami robili, nikt im tego nie kazał robić.
Tak, był wielki ruch taki społeczny, można powiedzieć, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale naprawdę tutaj, no myślę, że wielkie podziękowanie, oczywiście no, mi nie wypada, ale wielkie takie podziękowanie społeczeństwu polskiemu, bo to tak naprawdę oni też uczestniczyli w organizacji tej uroczystości, oni pamiętali o tym ponurym.
Mało z tego, ja pamiętam przecież rozmowy, czy z Dzikiem, czy z Kaktusem, czy z Halnym, czy z Linem. Nikt z tych żołnierzy nie używał słowa patriotyzm. Oni to po prostu przekazywali niczym opowieść własną, a to słowo nie padało.
Jak Halny mówił, bo tak trzeba było.
No i myślę, że wiele z tego, bo tak trzeba było, dzisiaj zostało. Także w tych, którzy na wykus wciąż przybywają, którzy pamiętają, którzy odczytują te tabliczki i często zastanawiają się, kto to w ogóle był. Myślę, że tutaj troszeczkę brakuje jakby przekazu, kto to był, bo myśmy ich znali.
Tak, to ma pani rację. My jako środowisko w tej chwili mocno pracujemy nad taką zmianą trochę też koncepcji komunikacji. Nawet szykujemy w tym roku na wykusie nawet tablice komunikujące historię kapliczki, historię środowiska, bo tak pani zauważyła, dla nas naturalnym było to, że znaliśmy żołnierzy, wiedzieliśmy, o co tu chodzi, ale następne pokolenia, które przyjeżdżają, one nie bardzo rozumieją, z czym to się do końca wiąże. Może gdzieś poszukają w internecie, ale tak naprawdę muszą gdzieś tą wiedzę pozyskiwać. Mamy stworzoną stronę multimedialną, która funkcjonuje, wykus.pl, i myślę, że tam dużo informacji można uzyskać. Mamy też Facebooka, mamy również, tutaj Marek prowadzi taki blog
wokół
wykusu, ale rzeczywiście ci, co przyjeżdżają na wykus, potrzebują takiej wiedzy. Takie wyzwanie dzisiaj stoi przed środowiskiem. Pamięć komunikacyjna. I tutaj myślę, że moją rolą jest niesienie pewnej spuścizny i pamięci. Za to pamiętajmy o tym, że też na przykład Szkoła Wielkiej Wsi organizuje spotkania ze szkołami właśnie z powiatu Starachowice na wykusie we wrześniu. To jest około 500 dzieci, które przychodzą i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Druga krzyżowa wspomniana, która jest realizowana przez Związek Harcerstwa Polskiego Komendy Chówca w Starachowicach, też ściąga młodzież. Właśnie tutaj wszystkie działania muszą być skupione dzisiaj na młodzieży. I to też było takim trochę testamentem żołnierzy Armii Krajowej, że oni stawiali na młodzież. Bo wiedzieli, że to tylko ta młodzież jest w stanie jak gdyby tą spuściznę gdzieś później za 10, 15, 20 lat nieść.
Ale ustanowienie odznaki imienia Jana Piwnika Ponurego przez policję to także jest zachowanie pamięci.
Oczywiście, ta okazja w roku 89 przyszła. Mówię oczywiście o okazji natury politycznej. Jaką miałem możliwość? Możliwość jako komendant wojewódzki miałem taką, że związałem policję już ściśle z tym środowiskiem poprzez bezpośredni udział policji w uroczystościach. Już w 89 roku, w tej chwili, kiedy stanąłem na czele Związku Niezależnego Policjantów, w wąskiej grupie uczestniczyliśmy niemal oficjalnie, bez zgody oczywiście naszych przełożonych, w uroczystościach na wykusie. W 90 roku mogliśmy zrealizować to w sposób formalny.
Pamiętam pierwsze zebranie w Wąchocku w klasztorze.
A no właśnie, tak jest. To było zebranie założycielskie, tak. Kapituły. Ja zwróciłem się do żyjących jeszcze wówczas żołnierzy Ponurego, których, nie ukrywam, wskazał mi Cezary Chlebowski, z którym się spotkałem w 89 roku. To były bardzo ciekawe spotkania. On wymienił kilka osób wpływowych w tym środowisku i wręcz sugerował mi, że te osoby pomogą mi w realizacji czegoś takiego jak policyjnego odznaczenia. Myśmy to początkowo nazwali krzyż. Okazało się, że nie bardzo możemy. Kształtu żeśmy nie zmienili, ale odznaka przetrwała do dziś. Warto jest jeszcze wspomnieć o tym, że po odejściu z policji poświęciłem się karierze dydaktycznej na uczelni. I swoich studentów co roku prowadzę, że tak powiem brzydko, na wykus, gdzie też staram się im jakoś przybliżyć pamięć o tamtych czasach.
W ten sposób jakby podkreślamy pamięć o tych ludziach, ale ci, którzy ich znali, wciąż ich pamiętają jako bardzo energicznych starszych panów.
I wesołych też.
Tak. Szczególnie chyba Kaktus był taki zaraźliwy, jeśli chodzi o poczucie humoru, prawda?
A brat Ponurego?
A Topola też, tak.
To już wybitna postać pod tym względem.
To prawda. Pamiętam, jak mi opowiadał, że jego własny brat go chciał kiedyś zastrzelić.
Ale
bo za płytko zakopał amunicję. Także takich opowieści było mnóstwo właśnie o epizodach, bo one się składały na to leśne życie i o tym, co po wojnie choćby Halny wycierpiał, bardzo mało ci panowie mówili.
No właśnie, bo to jest taki trochę fenomen tych ludzi, że jak popatrzymy na nich, to oni byli bardzo skromnymi ludźmi. Pewnie to nie jest jakąś tam tajemnicą, tak, ale...
Nie opatowali swojego kombatanstwa.
Ale Halny na przykład zawsze, może powiem coś niepopularnego, on zawsze patrzył jako zarząd środowiska, że to, co zdobył na wojnie, to jest jego. I on by zawsze używał podporucznik czasów wojny. Jak państwo zobaczycie na wszystkich dokumentach, nie ma innych jakichś tam stopni. On nigdy nie zabiegał o wyższe stopnie. To też pokazywało pewną klasę tych ludzi. Parę razy miałem takie też nawet spięcie na zasadzie, że się umawiałem o 16, przyjeżdżałem 16:05, a Halny zawsze na zegarek mówi, no była 16, ale jest jeszcze 16:05, tak? Ale to pokazywało ludzi, ich zasadniczość, ich pewne rzeczy, że jak się na czymś umówiłeś, to tak się działo. Biało było białym, czarne było czarnym. Nie było kolorów szarości, nie było kolorów innych. To byli ludzie, którzy byli mocno nastawieni właśnie na proste spojrzenie na świat, na Polskę, na to, co się dzieje, z mocnym takim zagrożeniem. Tak pani może wspomniała, że oni nie mówili o patriotyzmie, ale byli wielkimi patriotami. I tutaj takim drugim elementem testamentu to, że oczywiście była ta współpraca z policją. Tutaj ja też pamiętam, współpracując z Halnym przy organizacji wykusu, on mocno stawiał zawsze na policję. I do końca, jak gdyby żołnierze tutaj widzieli w tej organizacji, jak gdyby no, taką swoją spuściznę też pamięci, to myślę, że też dobrze się stało z tą odznaką, że ona funkcjonuje. To jest jedyna taka odznaka chyba w policji.
Która
funkcjonuje na poziomie takiego właśnie miejsca, gdzie niekoniecznie sama komenda wręcza sobie tą odznakę, to jest kapituła, która przyznaje. I to jest właśnie piękne, że ci policjanci są na wykusie, oni tam mają wręczenie i tą swoją obecnością też w jakiś sposób no, tą uroczystość wzmacniają.
Patrząc z perspektywy na środowisko Ponury Nurt, na tych żołnierzy, którzy po wojnie przez pierwsze 12 lat praktycznie nie mogli przyznać się do tego, że byli w Armii Krajowej. Część z nich brała udział w konspiracji antykomunistycznej, część musiała emigrować. Początkowo nie było tego środowiska. Oni dopiero po 12 latach zaczęli się odnajdywać, powoli przełamywać milczenie. Ta ich skromność też miała przyczynę w tym okresie stalinowskim. I ta skromność tak naprawdę została ich dewizją do samego końca. Nie patowali mundurami. Przez okres PRL nie chodzili w mundurach wojskowych, nie nosili odznaczeń, też nie dostawali odznaczeń od polskich władz. I chyba też, co Rafał powiedział, że oni właśnie w tej swojej skromności, surowości pokazują tak naprawdę swoją moc. I widać to też z perspektywy innych grup kombatanckich, które praktycznie do dzisiaj nie przetrwały, nie funkcjonują. To środowisko, które działa nieprzerwanie od 1957 roku, w odpowiednim momencie zaczęło zwracać uwagę na młodych, na tak naprawdę przemijanie, na biologię. Już w latach 80. zwróciło się do najmłodszych, nie do pokolenia Solidarności, które wtedy było tym dominującym, tylko do jeszcze młodszego, do synów tego pokolenia Solidarności, które teraz po 30 latach jest dorosłe i trwa, organizując uroczystości. Myślę, że nie na darmo mówi się o wykusie, że to serce wolnej Polski. I było, i nadal jest.
Ja myślę, że zbyt mało poświęcamy czasu w tej chwili tym ludziom, którzy byli wtedy młodzi. Nie starajmy się przedstawiać tych ludzi w sposób absolutnie pompatyczny, bo spędziłem z tym środowiskiem wiele lat. Siedziałem przy stole, gdzie opowiadano o tamtych czasach dowcipy, opowiadano o tym, że się bali, opowiadano o tym, że mieli dziewczyny, że różne perypetie były. No a szczególnie już tym brylował brat Ponurego. Ja mogę wrócić pamięcią do pewnego, ja wiem, do pewnego zdarzenia, które opowiadał właśnie Topola, czyli Józef Piwnik, jako swojego rodzaju naukę dla komendanta wojewódzkiego, ponieważ ja miałem dzień przyjęć w poniedziałki i w ten sam dzień przyjmował ze skargami ludność sam Ponury jako komendant, to mówi, no widzisz, wy macie problem teraz z tymi, co tutaj po alkoholu robią awantury i tak dalej. No była taka kobitka, która przychodziła i ciągle skarżyła się na to, że mąż nie przynosi pieniędzy, że chleje, tu okupacja. I no więc brat zawezwał mnie wraz z Kogutem. Kogut to pseudonim jednego z towarzyszy broni i krótko powiedział: idź tam, Józek, do tej kobity, tam do domu i żeby mi ona tu więcej ze skargami nie przychodziła. Ja mówię, no i co żeście zrobili? No jak to co? No weszliśmy do domu w mundurach, no chłopina widzi, że polskie wojsko weszło do chałupy, no więc zerwał się na baczność, ale krótko: gospodarzu, a wódkę macie? No mam. A coś na zagrychę, jakaś cebula, słonina będzie? Będzie, oczywiście. No to przynieście gospodarzu. Gospodarz przyniósł, rozlali. No to gospodarzu, wasze zdrowie, bo pijecie po raz ostatni w życiu. No i mówię, no i co? No do stodoły, ręce do tyłu, podnieśliśmy faceta. No i wycior. Ile? 21. I wiesz co, tu niedaleko mieszka. Do tych pór nie pije.
Takie opowieści się toczyły przede wszystkim właśnie u Józefa Piwnika,
no
Topoli.
Zresztą pani była świadkiem tej opowieści.
No, ale wtedy się język rozwiązywał i Marianowi Świderskiemu, i braciom Rachtanom. Były takie czasy, możemy powiedzieć.
No nie wszystko kręciło się wokół wielkiej pompy. Dlatego tu mówiliście, panowie moi przedmówcy i pani, o patriotyzmie. Ten patriotyzm przedzierał się przez te ich opowieści.
On w nich był.
Bez nazywania.
Znaczy oni byli świadectwem patriotyzmu, tak naprawdę.
Oczywiście, oni byli sami
świadectwem. Doświadczenia i
to byli zwykli młodzi ludzie kiedyś.
Jacenty nawiązał jeszcze do Cezarego Chlebowskiego i do tych wszystkich opowieści. Ja zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden fenomen. Książka Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Pierwsze wydanie ukazało się w 1968 roku. Książka, która w prześwietny sposób ukazuje losy oficera Armii Krajowej. Chlebowski stworzył legendę dzięki pomocy żołnierzy Ponurego i Nurta. Legenda trwa do dzisiaj i my słyszeliśmy opowieści żołnierzy Armii Krajowej. Teraz jest już coraz mniejsza szansa, żeby te opowieści usłyszeć, ale zachęcam wszystkich do lektury Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, tym bardziej, że na wykusie będzie na pewno najnowsze, 8. wydanie, uzupełnione, poszerzone.
No tak, bo to 68 roku
może być,
że
słuchaczom wyjaśnił, dlaczego ten tytuł, dlaczego taki tytuł, bo mało kto wie.
To już z książki niech sobie przeczytają.
Właśnie, ja tak myślę, że już zostawmy tę historię, bo to jest taka piękna historia, tak. Ale jak się książkę przeczyta, to tak, wszyscy tak zrozumieją, na pewno. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, zresztą Cezary Chlebowski cały czas był z tym środowiskiem.
Tak jest.
Już nawet kiedy był trochę chory, jednak na wykus przyjeżdżał, no i był z nami po prostu.
No nie ma tych wielkich takich ludzi, którzy byli związani z tym wykusem. Oni odchodzą i w zeszłym roku mieliśmy dwóch żołnierzy od Ponurego i Nurta, także no jeszcze parę lat temu było ich 6 czy 7, także no to ten czas nieubaganie leci. Za to no rolą chyba naszą wszystkich jest tutaj takie działanie, aby następne pokolenia młodzieży no były na tym wykusie i nie na zasadzie, że pani każe, tylko raczej, żeby oni przychodzili tam z potrzeby serca, żeby przyjechali z rodzinami. Tutaj jest wielka odpowiedzialność też rodziców, którzy powinni no, w jakiś sposób tym edukować patriotycznie dzieci. To myślę, że tego by sobie też życzyli żołnierze. Za to, jeżeli oni załapią te trybiki, czy załapią bakcyla, to będzie to szło dalej. Będą się tym interesować. No my też jeszcze 20 czy 30 lat temu jeździliśmy na wykus jako młodzi chłopcy. Za chwilę no jeszcze tam drugie tyle i
nasze dzieci już jeżdżą
będą,
na wykus.
Tak, nasze dzieci już jeżdżą na wykus, więc to jest taki moment, że no, trzeba też pamiętać już o następnym, którzy będą mieli
przekazywać. Myślę, że ciekawość, potrzebę poznania tego środowiska i tej historii. Takiej historii opowiedzianej właśnie tam, w tym magicznym miejscu, na tej Wykuskiej Polanie.
Tak, szczególnie, że nie wiem, jak tutaj moi koledzy, ale zawsze jak z Halnym rozmawiałem, nawet jak on się źle czuł i przyjeżdżał na wykus, to on zawsze takiej energii tam dostawał. Nie wiem, czy to była kwestia wspomnień, adrenaliny, czy samego miejsca.
Ale to nawet jego syn Piotr mówił o tym, że jak przyjeżdżają, bo on przecież przyjeżdżał z nim i ze swoim własnym synem, to tata mówi, inaczej się tutaj czuje.
Tak, tak. To magiczne takie właśnie dodające energii, dodające takiej innej perspektywy i myślę, że też takiego wyciszenia. Tam telefony komórkowe nie działają, tam jest środek lasu, to i człowiek ma czas na zadumę, na popatrzenie na tą kapliczkę.
Choć powiem ci, Rafał, że wiesz, duże wrażenie, ja przynajmniej odnosiłem coś takiego, robiło takie wąskie spotkanie. Tam ja przyprowadzałem studentów, oni sobie siadali tam na tych belkach, nie było uroczystości, zaczynałem im opowiadać, starając się przy tym wszystkim nie tworzyć jakiegoś wielkiego monumentu wokół
i
tych
mitu.
Ludzi.
I tak, tak i
tam
mitu,
jest bezpośredniość oddziaływań.
I widziałem, jak studenci zaczynali słuchać, zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie odmitologizowało się te postacie. Że to byli, no, tacy jak wy, mówiłem. Przecież oni mieli tyle samo lat, co wy w tej chwili.
No właśnie, bo to sobie nikt nie zdaje sprawy z tego właśnie, że to byli 17, 18, 19 latkowie, którzy byli w lesie. I jak się nawet czyta książki, czy rozmawiało z żołnierzami, no wyobraźcie sobie, że dzisiaj mamy, nie wiem, 10 grudnia i ktoś się budzi w lesie, przysypany igiełkami sosny i na tym leży śnieg, bo on jeszcze spał, bo na melinę nie doszedł, bo jeszcze nocował w lesie i przy ognisku spał. No, no ile takich twardych ludzi dzisiaj znajdziemy? To byli ludzie, którzy no jednak w takich ekstremalnych trochę warunkach jakby funkcjonowali i żyli, więc to, co mówisz, Jacku, że nie ma co do takich stawiać monumentów, ich trzeba pokazywać jako normalnych ludzi, którzy no po prostu pełnili swoją służbę. Tak jak dzisiaj patrzymy, nie wiem, na Ponurego, jego nikt nie stawiał na jakiś tam monument, w sensie, czy on się zbudował pewna postać, tak, czy nurt, tak, ale ich pokazywano jako pewnych dowódców, wzorców do naśladowania i przez to jak gdyby zbudowała się cała historia środowiska. To jest w ogóle fenomen, moim zdaniem, tego środowiska, że przez 60 lat, rok w rok, w okolicach 16 czerwca, ci ludzie potrafili się tam zjeżdżać, spotykać, opowiadać, wspominać swoje doświadczenie. Nie znam, szczerze mówiąc, rozmawiałem z różnymi środowiskami Armii Krajowej, żeby aż na takim poziomie to funkcjonowało. Także to naprawdę jest fenomen tych ludzi, co oni zrobili i my sobie nawet dzisiaj nie zdajemy z tego sprawy, ale to niesamowita rzecz, kontynuować te tradycje.
Ja z takiego naukowego punktu widzenia powiem, że jedyną uroczystością, która jest dłużej zakorzeniona, to rocznice Powstania Warszawskiego, ale to zupełnie inny fenomen tych ruchów kombatanckich w mieście, a inny jest jednak środowiska partyzanckiego, gdzie ludzie byli rozrzuceni po całym kraju, ba, po całym świecie, więc to poza Powstaniem Warszawskim to najdłużej funkcjonująca, żyjąca uroczystość kombatancka w Polsce.
Dodajmy, że na pogrzeb Ponurego przyjeżdżali ludzie z całego świata.
Cały świat. Wszystkie ruchy demokratyczne i KPN i zdelegalizowana Solidarność i ludzie duszpasterstwa pracy. Po prostu każdy, kto tylko czuł, że utożsamia się z etosem II Rzeczypospolitej, Polski podziemnej, na wykusie w 1988 roku musiał być.
To był chyba taki dobry też moment. Tu bym oczywiście nie chciał, żeby to tak potraktować, że teraz sprowadzenie prochów Ponurego miało służyć jakieś tam inne rzeczy, bo to te zabiegi były pewnie już dalsze, dłuższe i jak gdyby skupiły się wtedy.
A ponad 44 lata.
Tak, więc one się skupiły wtedy, kiedy mogły się skupić, żeby były i tutaj też wielkie zaangażowanie rodziny, środowiska, no do wielu ludzi, którzy gdzieś tam pomogli, ale patrząc jak gdyby na ten 88 rok, no za rok były wolne wybory, trzeba pamiętać, tak, czyli to jest rok przed upadem komunizmu w Polsce, no de facto wielka manifestacja polityczna i patriotyczna również, ale to jedna z większych, która się wydarzyła w Polsce. No naprawdę to my sobie nawet z tym nie zdajemy sprawy, ale no po 81 roku po strajkach.
To jeszcze były dwie duże fale strajków w 88 wiosną i później jesienią, także też akurat taki moment wyciszenia względnego w 88 roku, że udało się zorganizować te uroczystości i władze zgodziły się, a władze totalnie nie były w stanie kontrolować tego tłumu, który dotarł w Góry Świętokrzyskie.
I tych artystów, którzy tam też przybyli, a były to wielkie nazwiska. Powspominaliśmy, teraz muszę spytać, czy będą oprócz wykusowych, czerwcowych uroczystości, jakieś uroczystości koło samej kapliczki we wrześniu. Wtedy, kiedy faktycznie jest 60-lecie.
We wrześniu no, jest Marsz Pamięci, który jest organizowany przez Stowarzyszenie Pamięci i jest również spotkania na wykusie organizowane przez szkołę.
Tam też jest młodzież skupiona koło Szczepana Mroza.
Tak. Także myślę, że tutaj w tych granicach to będzie realizowane. No my też dzisiaj staramy się usystematyzować te uroczystości, ale żeby też nie tworzyć jakby dodatkowych, tak? Raczej, no, to żeby to się okazało, że co weekend na wykusie coś się we wrześniu będzie działo, więc to trzeba połączyć. A my zapraszamy na spotkanie, też będziemy o tym mówić właśnie o kapliczce, o 60-leciu 16-18 czerwca w tym roku. W piątek w godzinach popołudniowych w Starachowicach odbędzie się taka konferencja, taki panel dyskusyjny poświęcony historii zgrupowania. Coś a la dzisiaj spotkanie, troszeczkę w poszerzonym gronie. Będziemy rozmawiać właśnie o tej historii, o tych żołnierzach, właśnie o tym fenomenie Armii Krajowej, bo myślę, że to trzeba pamiętać, edukować tych ludzi, po prostu wspominać i pokazywać. I później po tych uroczystościach piątkowych będziemy przy ławeczce halnego w Starachowicach śpiewali piosenki, pieśni patriotyczne, to też tutaj jak gdyby z powiatem Starachowice mamy to razem w programie ułożone, a sobota i niedziela tradycyjnie, czyli zaczynamy mszę o 16.
Sobota wykus, niedziela w Ochocku.
Także wszystkich mieszkańców Kieleczyzny zapraszamy. Myślę, że warto tutaj już dzisiaj sobie zaplanować ten czas, szczególnie, że wypada to w długi weekend, bo to jest powiązane z Bożym Ciałem, więc tutaj zachęcamy wszystkich rodziców, żeby zabrali swoje dzieci i zapraszamy na wykus.
Na wykus i w tę piękną historię, tak, którą tam tam można znaleźć. Gośćmi moimi byli dziś dr Marek Jedynak, historyk z IPN-u w Kielcach, ale także członek zarządu środowiska Ponury Nurt, harcmistrz Rafał Obarzanek, prezes zarządu środowiska Ponury Nurt i Jacenty Frydrych, komendant wojewódzki policji w Kielcach w latach 1990-94, pomysłodawca odznaki Jana Piwnika Ponurego, no a teraz przewodniczący kapituły, która tę odznakę przyznaje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Jeszcze jestem Państwu winna indeks nazwisk osób, o których mówiliśmy, bo posługiwaliśmy się głównie ich pseudonimami. Tak więc Halny to Zdzisław Rachtan. Jego brat Kaktus to Edmund Rachtan. Wojciech bardzo bohaty miał pseudonim Wojan. Lin to Janusz Skalski. Dzik Marian Świderski. Topola to Józef Piwnik, brat Jana Piwnika Ponurego. I Nurt to Eugeniusz Kaszyński, a robot to Waldemar Świec. Była to audycja pod tytułem Wokół Wykusu, na którą złożyły się nasza rozmowa, jak Państwo słyszeli, i oczywiście archiwalne nagranie z 1957 roku. I to już wszystko dziś w naszym programie. Za uwagę dziękuję. Magdalena Smorzewska-Wójcikiewicz. Do usłyszenia.